Ja pamiętam papieża osobiście, go pamiętam w różnych sytuacjach, w których mogłem go spotykać, oczywiście w tych najwcześniejszych, sprzed 50 lat, kiedy jeszcze, cóż, niczego nie mogłem myśleć, ale pamiętam te silne ręce, które mi brały i podrzucały do góry, bo on bywał u nas w domu, w każdym razie pamiętam kilka takich wizyt, bardzo się lubił zabawiać właśnie z dziećmi, jakieś takie, zawijał nas w dywan, a
tam rzucał nas do góry.
No pewno miałem 6, 7 lat, coś koło tego. I to były jakieś takie pierwsze moje wspomnienia się z tym wiążą. A taka radość, emanująca taka jakaś radość, siła. Myśmy bardzo te wizyty lubili. Niezbyt liczne, tym bardziej wyczekiwane. Potem go pamiętam jako ministra do świętej Anny, gdzie miałem często mszę właśnie o takich godzinach. On tam z różnych okazji mszę święte odprawiał w tym kościele akademickim i zawsze też mnie jakoś rozpoznawał, gładził o Henryczek i tak dalej. Taka była jakaś miła rozmowa. Potem jakaś przerwa i potem znowuż kolejne wspomnienia już jak zacząłem w połowie lat 70. pracować w Znaku i też jeszcze udało mi się załapać na kilka tych spotkań z Tygodnikiem Powszechnym i Znakiem tych właśnie rozmów. No a potem już jako z papieżem, dzięki Adamowi Bonieckiemu, towarzyszyłem papieżowi w Volo Papale w jednej z pielgrzymek w 86 roku do Kolumbii. No i oczywiście podczas pielgrzymek w Polsce i podczas kilkunastu wizyt tamże. To wszystko sprawia, że te wizje osoby mam aż do tej, od tych właśnie mocnych ramion podrzucających mnie w latach gdzieś z końcem lat 50. do tego słabego, kruchego, fizycznie zanikającego papieża, którego widziałem 9 marca zeszłego roku w klinice Gemelli, w przeddzień jego powrotu do domu, do Watykanu, kiedy miałem wielką radość i szczęście i smutek też w jakimś sensie, żeby mu wręczyć książkę, którą właśnie Znak wydał, to znaczy Pamięć i Tożsamość, i posłyszeć ostatnie jego słowa, które mogłem słyszeć i które wtedy powiedział. Ale od tej właśnie silnej, dynamicznie, radosnej postaci do tego ostatniego widoku osoby z tym właśnie błyskiem wokół, który nadal był ten sam, to cały czas ma się wrażenie, ja mam poczucie tej właśnie ogromnej spoistości.
Jarosław Gowin.
Ja należę do trochę innego pokolenia, no i wywodzę się z innego środowiska. Pierwszy raz nazwisko Karol Wojtyła usłyszałem w październiku 79, bo to dobrze jest by przypomnieć, dlatego że ogromna większość Polaków, tak jak ja gdzieś tam na tej głuchej podkarpackiej prowincji, w ogóle nie słyszała wcześniej o tym, że istnieje ktoś taki. No, wiedziało się o prymasie Wyszyńskim, ale że w Krakowie istnieje jakiś wybitny biskup, że ten biskup w ogóle jest wymieniany jako kandydat na papieża, to nikomu nie przychodziło do głowy.
Tylko w Krakowie przychodziło do
to
głowy.
To tylko w Krakowie,
tak. W Krakowie nie było zaskoczenia.
A Stefan Swierzawski, profesor Stefan Swierzawski wręcz przewidywał, prawda, przepowiedział papieżowi, przyszłemu papieżowi, że kiedyś zostanie powołany przez Ducha Świętego. Moje kontakty wtedy w 79 roku tym bardziej nie przychodziło mi do głowy, że mogę się kiedyś spotkać z papieżem i do tych kontaktów doszło, takich bezpośrednich, wtedy, kiedy 10 lat później włączyłem się w środowisko Znaku, zostałem redaktorem miesięcznika, ale to zawsze były spotkania jakieś w co najmniej paroosobowych grupach. Pamiętam taką naszą wizytę między innymi z panią redaktor Henelową. To było spotkanie przedstawicieli tak zwanego młodego Tygodnika Powszechnego i Znaku, ale patronowała nam pani redaktor i wtedy papież chciał wysłuchać naszych opinii o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w polskim kościele. Natomiast ja miałem jedną taką osobistą rozmowę. To było w połowie lat 90., kiedy ukazała się moja książka podsumowująca i w dosyć krytyczny sposób oceniająca zaangażowanie Kościoła w życie publiczne Polski po roku 89. Najpierw dowiedziałem się, że papież tę książkę przeczytał, potem, że dyskutuje o niej z różnymi osobami, potem dostałem zaproszenie. No i w trakcie rozmowy na te tematy w pewnym momencie papież pogroził mi, słuchając co mówię, pogroził mi palcem i powiedział: ale pan krytykuje biskupów. Na co ja powiedziałem: tak, Ojcze Święty, ale ja to robię słusznie. I wtedy w tym jego spojrzeniu zobaczyłem ten właśnie błysk, o którym Henryk mówił przed chwilą, błysk humoru. Ale tym, co dla mnie w osobie papieża było najważniejsze, było właśnie to spojrzenie. To znaczy z tego spojrzenia emanowała niewiarygodna siła ducha. I myślę, że gdyby dzisiaj szukać jakiegoś, no przynajmniej dla mnie najważniejszego przesłania, to jest przesłanie o mocy ducha. Mocy ducha zarówno w życiu osobistym, jak i w historii. Duch zmienia materię, duch zmienia historię i to duch, to niezłomność duchowa papieża, niezłomność duchowa milionów ludzi spowodowała, że upadł komunizm, że zbudowaliśmy demokrację, ułomną, bo ułomną, ale jednak jakąś. I pewnie dla nas wszystkich najbardziej dramatyczny moment i chyba najważniejszy moment to było to odchodzenie papieża. To, co się wydarzyło, właśnie wydarzało właśnie rok temu, ale dla mnie to była lekcja niezwykłej siły ducha. Właśnie nie upadku, nie słabości ludzkiej, tylko tego, że w największej słabości można żyć duchem.
Ja tak się zawsze zastanawiałam, czy papież chciał odchodzić na oczach całego świata, bo właściwie nie miał do ostatniego swojego momentu chwili prywatności.
Ja muszę się tylko domyślać, ale sądzę, że to było wpisane w logikę rozumienia misji, jaką otrzymał. Że to była logika rozumienia papiestwa. Że to on się nie zastanawiał, czy on chce od chwili tego posuwającego się stale niedołęstwa fizycznego. Człowiek, który był tak zadowolony ze swojej sprawności fizycznej, to papieżowi sprawiał satysfakcję, że i na nartach jeździ, że jest silny, że jest dobry w sensie fizycznym. I ten człowiek się nie waha stawać przed ludźmi cały czas, kiedy już jest coraz bardziej niedołężny, jego widok, można powiedzieć, jest taki mało efektowny. I to była nieprawdopodobna siła. Myślę, że to sformułowanie Gowina trafia w istotę rzecz. Ja byłem w Ameryce, kiedyś w Stanach Zjednoczonych, krótko po wizycie biskupów amerykańskich ad limina, kiedy papież już był dość chory, niedołężny. I z kilkoma biskupami miałem okazję rozmawiać i jeden w drugiego powtarzali to samo. Oni dopiero wtedy zostali poruszeni do głębi osobą Jana Pawła II.
Ciekawe, że młodzież całego świata rozumiała to dużo lepiej i dużo wcześniej niż biskupi.
Ale Amerykanie byli wstrząśnięci. Mówi, on się w ogóle nie oszczędza. To tak po amerykańsku mniej więcej się formułuje, że bez miary. On się wydaje. Jest jakąś własnością tej wspólnoty. Jest dla niej do końca, jak długo może. I miał rację. Ze wszystkich przemówień z okna papieskiego to przemówienie bez słów było chyba najmocniejszym przemówieniem. Bo były te wszystkie przedtem, kolejne etapy pontyfika. Więc to jest ta droga, którą on wybrał wtedy, kiedy się zgodził być papieżem.
Ale w tej sile ducha właśnie mnie się wydaje, że co jest niesłychanie charakterystyczne i istotne, to jest, że ona miała taką, że tak powiem, moc indukcyjną, prawda? To znaczy, rzeczywiście ta papieska siła ducha miała moc indukcyjną w kierunku dobra. To znaczy, ona wzmacniała w ludziach, którzy papieża słuchali, którzy go oglądali, którzy się z nim stykali bliżej albo dalej, albo nawet tylko poprzez kamery, prawda, i przez media, jakieś dobre cechy i dobre prądy.
Nie zawsze. Czy to wykorzystywano też papieża, moim zdaniem. To nie jest tak.
Oczywiście, że papieża starano się wykorzystać, ale to jest zupełnie co innego. Większość znaczna ludzi, która papieża odbierała i nie myślała, że tak powiem, co z tym zrobić, prawda, jak tego użyć. Politycy to jest inna kategoria osób. Pani lepiej ich zna niż ode mnie zapewne. Ale większość ludzi właśnie poznawała...
W którym etapie papież potężny, wspaniały, drażnił ludzi, budził agresję.
Zgoda, ale tam, gdzie
uczucia także.
Tam, gdzie papież dokonał, że tak powiem, gdzie
nie
wskutek,
było także, tylko
tam, gdzie wskutek papieskiej papieskiej obecności, czy wskutek papieskiego orędzia, dokonały się pewne historyczne zmiany, a tak przecież było w kilku miejscach na świecie, to one miały właśnie dokładnie taki charakter.
Na pewno wizyta w synagodze nie zachwyciła wszystkich księży. No to nie jest tak,
można
że
się,
wszystko...
Nie można się wszystkim podobać. Jak mówił Jacek Kuroń, jak się chce wszystkim podobać, to graj w orkiestrze strażackiej.
Ale księżom
prawda?
To się powinno
więc
podobać.
To papież nie grał w orkiestrze strażackiej.
Powinni być ekumeniczni.
Ale jeżeli można trochę inny punkt widzenia także wnieść w to, najpierw jeżeli chodzi o nasze współuczestnictwo poprzez media w papieskiej tym zmaganiu z chorobą, z brakiem sił i tych ostatnich doświadczeniach. Mnie się wydaje, że media na szczęście zaczęły się z opóźnieniem, ale uczyć tego, że jednak nie można, że należy zatrzymać się na pewnych progach i uszanować i milczenie, i dyskrecję, i szacunek, który się wyraża tym, że nie na wszystko patrzy się z bliska, nie we wszystkim koniecznie uruchamia się swoją ciekawość. Jak to jest? Dla mnie takim momentem, który uważam, że był właśnie bardzo szczęśliwy, była ostatnia droga krzyżowa w Wielki Piątek, ten ostatni, kiedy kamery postanowiły nieruchomo sygnalizować nam tylko obraz papieża od tyłu, jak siedzi w kaplicy, trzyma ten krzyż i nie zaglądamy mu w twarz, nie patrzymy, jak jest słaby, jak mu ciężko jest. My po prostu powinniśmy się tego domyślać i powinniśmy milczeć. Otóż ja czasami pytałam siebie, czy wtedy, kiedy spotkania papieża z młodzieżą, z tych właśnie takich, zaczynając od początków jego duszpasterzowania, bardzo osobistych, w których, o dziwo, to nawet w przekazach zapisanych przez jego przyjaciół jest, wcale nie nauczanie było najważniejsze, tylko bycie razem, modlenie się razem, radowanie się razem, na przykład przyrodą, wycieczką, wysiłkiem i tym, że ludzie są sobie bardzo jakoś bliscy, w jaki sposób to przechodzi, prawda, na przestrzeni całej biografii, aż do tych spotkań z paru milionami ludzi młodych na Tor Vergata czy gdzie indziej.